to niczym.
Antypowieści.
Tak, ale tak nie zastanawiało się, że to, o czym te książki są, że treść jest prezentem dla tych jakiegoś metafizycznego zobaczenia czasu.
Tak. I tak mniej więcej w tej konwencji, gdyby pan robił film, to przynajmniej pierwsze filmy w tej konwencji chciałby
pan zrobić. Ja nie wiem, czy w tej akurat konwencji, czy to można było nazwać konwencją, czy w tej konwencji. Ja mówię, ja nie mówiłem w tych wielu filmie, ja mówiłem o tym, co mnie najsilniej na mnie oddziałało, wie pan, w dzieciństwie i co ja jakby z dużą sensytywnością odbieram, jeżeli widzę filmy innych ludzi. Nie twierdzę, że sam akurat robiłbym w ten sposób.
Co moje pan robi?
No wie pan, nie mam masę pomysłów fragmentarycznych, ale to trudno je opowiadać. Nie chciałbym opowiadać czegoś, wie pan, co jest zaledwie fragmentem.
Ale to nie byłyby na przykład jak u Parażanowa ilustracje pańskich koncepcji estetycznych.
Nie.
Pan widział Sajaknowa Parażanowa? Świat granata?
Nie.
Bardzo piękny film. Ale to czyste estetycznie, to jest nakładające się na sobie obrazy malarskie. Ale widział pan cienie zapomnianych przodków tegoż samego?
Nie widziałem. No właśnie, bardzo wielu filmów nie widziałem,
ale to już jest bardzo specyficzna estetyka. Ogromnie głośna na Zachodzie. Parażano się uważano za, powiedzmy, takiego na stare kłopoty z ładowa dziecko. Więc tym bardziej oczywiście jest na Zachodzie rozkrzykiwany, lubiany i...
No Tarkowski słyszałem, że w tej chwili...
Zdjęły na Zachód, tak. Zdjęły na Zachód i pluje tam teraz na tym Zlatek Radziecki. Skarżą się, że nie miał z czego żyć i musiał na kawałek chleba kupować. Mimo ktoś mi powiedział, że tak, ale on dostał 30 tysięcy rubli za jeden film, jak przypiął wszystko, na końcu miał kawałek chleba.
Nie wiem, ja widziałem jego jeden film, który mi się bardzo podobał, Stalka.
Tak, to świetnie. Chyba, że siedziałem na tym filmie, to 2,5 godziny trwało i już po półtorej godzinie zacząłem przysypiać. Myślałem sobie, może jaki to dobry film. Ja miałem pracę doskonałą i głowa mi opadała. I w końcu, proszę pana, po dwóch godzinach wyszedłem z przekonaniem, że widziałem jeden z wielkich filmów mojego życia.
A ja jakoś już dużo, gdzie pan zainteresowałem do końca.
Pan wytrzymał, potwornie gadany, strasznie gadany. Żeby tam było 1/3 tego wszystkiego, co było powiedziane. Ten potok typowo rosyjskich słów, ciekących z ust każdego z tych bohaterów, można było obciąć o 2/3.
Nie był to był film, który ja bym robił. Ja tylko mówię, że ja ten film...
Atmosfera niezwykła, koszmarny.
Właśnie podobało, ja bym to sobie zupełnie inaczej, tylko mówiłem, że jest to jeden film, który faceta widziałem i który mnie się podobał, wie pan. Ale podobał mi się chyba wbrew mnie, bo tam nie było prawie nic z tego, co właśnie Tygrysy lubią najbardziej. I co pewnie się paśmę teraz na pewno. Bo to tak przyjemno po czasie, że to tu widzisz.
Ja wstawiłem sobie garek.
Jeszcze idzie z parę minut, tyle, że mój syn do tego przyszedł i tam pewnie...
Aha, dobrze. Ja wstawiłem się na 13 po, żeby nam przerwało, żeby nie tracić taśmy.
Tak, jeszcze do 2-3 minuty.
Proszę pana, ja chciałbym później jeszcze wrócić do tego, to jest stale ten długi nawias o pańskiej twórczości, którą ja dzisiaj w zasadzie, o której nie chciałem rozmawiać, ja chciałem o panu rozmawiać więcej dzisiaj. Ale ponieważ już na tej twórczości jesteśmy, mówił mi pan, nie wiem, czy myśmy to nagrali wszystko, mówił mi pan o innych malarzach. O, tak jak mówiliśmy o reżyserach, tak mówiliśmy o literaturze, o innych malarzach. I mówi pan, że lubi pan Zielińskiego, zdaje się, prawda, za dokładną robotę, tak?
Wie pan, raczej o malarzach, na których się wychowałem w jakimś sensie. Może nie za dokładną robotę, to nie o to chodzi, wie pan, wiesz, wielu facetów z dokładną robotą, których nie cierpię, między innymi Dawida, wręcz nienawidzę.
No tak, no to okropne.
A u Zielińskiego raczej, wie pan, za taką potworną robotę, którą wkładał w każdy obraz. Znaczy za poszukiwanie ideału, który na końcu mu zresztą umknął zawsze, w każdym obrazie. Ale ta ilość wysiłku, wie pan, szczerego wysiłku, żeby przeskoczyć samego siebie, to jest coś, co mi tam właśnie w tym obrazie imponuje, co jest widoczne. To jest widoczne jakoś w tej ilości farby, wie pan, w sposobie kładzenia, w nieustannym doszukiwaniu się tego ideału, wie pan, w dotyczu nawet własnego obrazu, ale wie pan, jednak w czym się jest zaprzeczeniem wirtuozerii? Ja nie cierpię wirtuozerii, wie Pan Boże, i od mnóstwo lekko przychodzi, szczególnie, że chyba nie miałbym najmniejszej trudności właśnie z wirtuozerią, gdyż było łatwo wirtuowania, jeśli wie Pan jeszcze jakby popracował nad pewnymi rzeczami, które robiłbym jakoś en masse bardziej, wie Pan.
Czy możemy przestawić się, bo ja boję się, że ja kłótnie w tym najciekawszym momencie.
Teraz to ja może od razu, gdy tam przejdę, zrobić siusiu, a później ta szlachana.
Ja zaraz pójdę za Panem. Czy Pan Tomasz już jest?
Jest i spożywa obiad.
Ach, to ja mu życzę doskonałego apetytu i jak będzie gotów, to... Będziesz. Tak, dlatego, bo baliśmy się, że taśma nam się nagle urwie. Więc sobie zaznaczyłem. Czy woda ciepła już jest?
Jest
na szczęście. Nagrywa się?
Tak.
Więc kontynuujemy tą rozmowę z 31 lipca i rozmawialiśmy przed chwileczką o malarzach, którzy Pana interesują, a ponieważ przed chwilę spojrzeliśmy na zdjęcie jednego z Pańskich obrazów, zapytuję, jak konkretnie, też nawias w nawiasie, zrodził się projekt tego tak obrazu.
Wie Pan, na samym początku, tym pierwszym elementem, była bardziej konwencjonalnie obłapiająca się para, coś w tym stylu jak to, co Pan kupił, obraz, czyli i bodajże miał być w kole nawet. Ja nie przysięgnę się, akurat nie ten, bo on uległ kilkakrotnym transformacjom. Po czym w trakcie, oczywiście jedna z postaci miała mieć hełm na głowie obrazu.
Dlaczego?
Czy
można właśnie odtworzyć proces tworzenia się w Pańskiej głowie?
Stan wojenny, wie Pan, był wtedy w Polsce, tak. Może w jakiś sposób te hełmy były, powiedzmy, no, zakodowane no, w elementach dostępnych, powiedzmy, tego dostępnego codziennego szumu informacyjnego, wie Pan. No. Więc tu na pewno były jakieś elementy także, wie Pan, przeszczał przez głowę taki w płytylice i wszystkie szereg rzeczy, które po prostu się tam pojawiły, ale one zostały niejako na zasadzie koktajlu wrzucone do wspólnego shakera, wymieszane, wie Pan, i jeszcze w trakcie tego...
Ja nie chcę, wie Pan, wiedzieć, dlaczego tam hełm przeszło. Nie chodzi zawsze, jak ja mam artykuł na przykład, napisałem artykuł, to ja wiem, od czego on się zaczął, mogę dokładnie racjonalnie powiedzieć, wprawdzie to nie jest to samo, oczywiście, ale mogę dokładnie powiedzieć, rozmawiałem na jakimś tam przyjęciu z kimś, który jest pracownikiem, a cześć, co robisz? No tam, wiesz, chciałbym napisać jakiś artykuł, troszeczkę szukam tematu, ale on świetny temat, słuchaj, jest takie nowe słowo, które się pojawiło w słownictwie prawa międzynarodowego, nazywa się normalizacja, słyszałeś coś takiego, tam były takie układy, nic nie słyszałem jeszcze wtedy. I po prostu zapominam o tym, że tej rozmowie, o tym słowie, po kilku miesiącach potem nagle czytam jakiś artykuł, i to słowo się powtórzyło, myślę sobie, że rzeczywiście to słowo jest chyba rzeczywiście znaczącym się słowem, bo ono się powtarza. Myślę sobie, przez przypadek znowu trafiam na jakiś artykuł o jakimś tam traktacie z zakresu tej właśnie normalizacji, coraz bardziej się precyzuje we mnie myśl, że rzeczywiście coś tu było do napisania. I wokół tego słowa później przychodzi rozmowa z jakimś tam specjalistą, który już coś na ten temat pisał, i zaczynam szukać coraz głębiej. Coraz więcej widzę tych słów się powtarza w różnych elementach. I zaczyna się budować powoli myśl. Myślę, że najpierw to będzie artykuł. Napiszę tylko o fragmencie tego. To będzie taki fragment dotyczący na temat Berlina. Tylko to mniej więcej dla. Zaczynam szukać tego Berlina, szukam pracy, masę czasu w prasie, niczego nie znajduję, później jakiś szkic piszę, później trafiam na rozmowę z kimś, kto poddaje mi niezmiernie interesujących kilka myśli, zaczynam już wiedzieć, gdzie to należy szukać, buduję zaczynam pisać ten artykuł, teraz tylko się zaczyna rozrastać, to zaczyna być ogromna ilość materiałów, ja trafiam wreszcie na żyłę, sposób rozumowania, jaki zaczyna wejść. Wreszcie po trzech czy czterech miesiącach szukania orientuję się, że to jest na dobrą pracę habilitacyjną i o, tak zaczęło się. Mogę to opisać etap po etapie, jak się sprawa rodziła od A do Z. Dlaczego na przykład myślę aktu miłosnego? Dlaczego te ręce? Dlaczego ten pasek? Dlaczego ten układ formy? Dlaczego...
Więc właśnie, no,
czy to można wytłumaczyć?
Nie, chyba nie. Wie pan, no wiele rzeczy, powiedzmy jak ten pasek, czy coś wynikało najprawdopodobniej z prostej statycznej wątpliwości. W momencie, kiedy powiedzmy tym czołowiom nadałem, przynajmniej temu w hełmie, prawda, nadałem bardziej taki trupi charakter, bezwładny taki jakby worka napełnionego czymś, to nagle sobie pomyślałem, że nie istnieje jakby możliwość zespolenia tych dwóch postaci, te remedia, te paski zostały dodane niejako konstrukcyjnie, wie pan. Potem powstała także problem, wie pan, cieniowania na udach, na tym wszystkim, wie pan, to jest coś interesującego, no coś można tam się pobawić, podczas gdy noga prosta nie byłaby na tyle zawadna. Ta noga jest zresztą zdeformowana, wreszcie wszystko, reszta jest tam w jakiś sposób poddane daleko idącym deformacjom. Poza tym chodziło tu mimo wszystko o jakieś elementy, ja wiem, potworności wojennej, wie pan, dodanej do tego wszystkiego, czyli te jakieś druty, haki, flaki, nieprawidłowa anatomia w wielu miejscach i tak dalej, miały służyć chyba podkreśleniu temu, ale po co akurat to miało być podkreślane, tego nie wiem, może akurat stan wojenny stał u źródeł tego i równocześnie pewien szum, jak mówię, informacyjny, związany, wie pan, czy z Wolną Europą, czy z Głosem Ameryki, czy z czymś innym, który nieustannie ta zawałkowana wtedy Katyń, po czym ja złapałem chyba jakieś książki z tego zakresu, które sobie przeczytałem powtórnie, mimo że je poprzednio oczywiście to wszystko znam, ale to już odpłynęło jako sprawy niesłychanie minione, po czym wyszły z powrotem, no i to zaczyna później oddziaływać ekspoz, ale nie oddziałuje w sposób dosłowny, to się sięga po ogólny nastrój, miesza się ten nastrój z czymś innym, dodaje się odrobinę.
A czy pan mówi, że ja mam ochotę sobie namalować teraz akt?
Nie, tak sobie nie mówię. Ja miałem ochotę raczej namalować powiedzmy takie rudo-brązowe cielska na tle jasnego nieba. To tak najbardziej chyba to chodziło na początku. Po czym one zaczęły obrastać, jak mówię.
Potrafiły w trakcie rysowania, czy w trakcie myślenia?
Na przykład w trakcie rysowania po raz pierwszy, bo pierwsze to miało być w ogóle, wie pan, w kole. I między tym obrazem, a obrazem, który pan wziął do ewentualnej sprzedaży, czyli kołem, w którym jest altanka obrośnięta mięsem, nie było jakby w założeniu nawet różnicy. One były obok siebie narysowane jeden po drugim i miały być niejako malowane jeden po drugim i miałem śledzić wspólne kolory. Tam to poszło w kierunku fioletu, to poszło w kierunku brązu. Ostatecznie tam to się rozbudowało zupełnie inaczej niż miało z początkowo. Tam chciałem, żeby motyle siedziały na tym miejscu i tak dalej. Zarzuciłem te motyle. Tu z kolei rozwiązało się znowu w przeciwnym kierunku. Ja naprawdę nad tym bym zaczął to przekładać na słowa.
Nie sposób.
Nie sposób, bo nie ma przyczyny ściśle racjonalnej, nie jest ona w ogóle od...
Po prostu rodzą się sukcesywnie pomysły co do każdego rozwiązania technicznego, malarskiego.
W bardzo wielu stopni, w bardzo wielu etapach, powiedzmy, te pomysły są częściowo literackie, częściowo, ale równocześnie druga, bodajże bogatsza część jest wizualna. Ja zawsze gotów jestem zrezygnować z przekazu literackiego na koszt przekazu wizualnego. Jeżeli widzę, że coś ładnie będzie tak, to bez żalu wyrzucam, jak mówię, biskupa, zastępuję go SS-manem, albo SS-mana zastępuję, wie pan, samochodem, magnetofonem, no załóżmy czym, prostokatym drzewem, to co mi w danym miejscu, wie pan, na co innego mi pozwoli, powiedzmy, kolor munduru SS-mana, który wyżej się sam sobie nudny, ale mogę tam podoszywać rękawów więcej, tak pewnie, i tak dalej, ale jeśli na przykład chciałbym pokazać z tyłu żółte światło, to lepiej mi będzie przenikać przez gałęzie drzewa, no więc wyrzucę SS-mana i wpakuję drzewo, na Boga, to...
No właśnie o tym chodziło, żeby pan to powiedział, że to są problemy techniczne, malarskie, kolorystyczne,
wizualne, ale
na pewno nie żadne treści do przekazania.
Czasami są i treści, nie mogę powiedzieć, że zawsze i pod każdym względem, wie pan, nie ma tam na pewno żadnej treści do przekazania. Ja dość szybko, nie wierząc chyba w ogóle własną umiejętność przekazania jakiejkolwiek treści, ale nie mając tych treści aż tak oryginalny, który mi się wydawał, że warto je malować obraz, żeby przekazać treści. To raczej powstaje na etapie malowania obrazu i przekazanie wizji, wydaje mi się, bardziej wizji w znaczeniu, może nie wizji, wie pan, takiej, że przyszło, zobaczymy, tylko wizji obrazowej, to znaczy czegoś do oglądania, przekazanie czegoś do oglądania i do, powiedzmy, co ma być w dużej mierze jakby i podstawą, i zalążkiem jakiegoś przyszłego myślenia, ale niekoniecznie jakiego ja sobie wyobrażałem, a w każdym razie ma być przekazaniem określonego nastroju. To jest dla mnie zawsze ważniejsze od przekazania informacji, która w zakresie obrazów, powiedzmy, inspirowanych stanem wojennym musiałaby być prosta. Ja, Beksiński Zdzisław, potępiam cholerną puntę wojskową w Polsce, prawda, i zgłaszam akces, prawda, do Solidarności. Załóżmy. To jest brat, którego nie warto byłoby się wyśleć w malowaniu obrazu, żeby przekazać tego rodzaju zakres informacji.
I jeszcze chciałbym, żeby pan mi powiedział, już kiedyś w tej sierpniu pan powiedział, chyba to nie było nagrane, że nie ma pan najpierw wizji skończonej, a potem dokładnej o jej odtworzenia na obrazie, co wydawałoby się, zdaje się, mówił mi pan, że dałoby obraz martwy, tylko po prostu buduje pan w trakcie malowania.
Ja mówię właśnie, że sytuacja taka, którą zauważyłem u niektórych, zazwyczaj początkujących, zresztą malarzy i zazwyczaj początkujących malarzy amatorów, że to, bo każdy sądzę profesor już na akademii od razu retrosaduje studentowi, jeżeli próbuje coś takiego robić, że nie tędy droga. Mianowicie to, że ktoś pracuje nad obrazem, pracuje bardzo długo, przerabia, zmienia i wreszcie ma gotowy. Tak mówi, tak jakby już narosło tej farby i tak dalej, że tak na czysto, to wszystko już wiedząc co i jak, zabiorę się raz jeszcze. To jest trudne, bo w ten sposób nigdy nie powstał jeszcze dobry obraz, z takim ostatecznym przemalowaniem na wszystko. Bo z niego coś wyparowuje, to jest bardzo ciężko ująć w słowa, ale to cały wysiłek, który w nim widać, wie pan, dochodzenia do ideału, nagle znika. I w związku z tym, jeżeli się ktoś do mnie zwraca z młodych malarzy, że na przykład kopiują obrazy, w tym załóżmy moje, żeby mi stać przyjemność pewnie tam mówić, co mi nie sprawia przyjemności, lub obrazy starych mistrzów, co jest bezsensem, no to wtedy usiłuję facetom wyperswadować to z głowy, wie pan, bo tenże stary mistrz, który powiedzmy włożył ten obraz ogromną ilość wysiłku, nie wiedząc jeszcze jak będzie w jakim stopniu ostateczny efekt będzie spełniał jego oczekiwania i jeszcze jaki on w ogóle ten ostateczny efekt będzie na pewno zmieniał, zadbasz w tym obrazie, aby sumę swoich, wie pan, okresu dochodzenia do tego ideału. Podczas gdy facet, który się zabierze i kopiuje tą epidermę, ten zewnętrzny wygląd obrazu i jakby zapomina o tym wszystkim, co tam jest pod spodem. A równocześnie rzeczą wiadomo, że jeżeli pan weźmie białą farbę, która jest najbardziej, powiedzmy, tak ewidentnie kryjącą ze wszystkich farb, i zasmaruje ją pan zwykły kawałek płyty piśniowej, to na przykład trzykrotnie zamazany, to tam nieustannie przeziera z tyłu płyta piśniowa. Więc jeżeli ja na obrazie zamalowuję to, co było pod spodem, to wcale nie znaczy, że tego tam nie ma. Ja sądzę, że podświadomie jakoś człowiek percypuje te wszystkie warstwy obrazu i ten cały wysiłek, pan, który tam jest pakowany, wie pan, jest tam w tym wszystkim widoczny.
Tak. Ja oczywiście nie jestem na pewno znawcą sztuki na poziomie takim, który by mi pozwalał odgadnąć to, ale wielu ludzi czytałem i wielu ludzi słyszałem mówiących, że potrafią odgadnąć wysiłek, poszukiwanie w tym, co się znajduje pod spodem, w tym, co zostało zmniejszone do fragmentu, do detalu, a który zajmował na początku główne miejsce i że to jest dla nich droga, którą im pozwala później odnaleźć, jak facet
to wydaje mi się, że taki obraz jest bogatszy i że on wtedy spełnia to, co jak mi się wydaje, jest dla mnie komplementem, powiedzmy, w sytuacji, kiedy pan mówił na przykład, że jeżeli obraz dłużej wisi, to się czegoś do przyzwyczaja. Podczas gdy właśnie takie obrazy, które są strzelone od razu, to tam już później nie ma czego różnie poszukać, aczkolwiek nie jest to racjonalne tłumaczenie, bo tam racjonalnie być może nic dostrzec nie można, no wie pan. Na pewno coś, to się jakoś musi czuć, ale ja nie wiem, jak to.
I pan zatrzymuje się w pewnym momencie, uważając, że, no, że to jest to.
No, tak to ja jeszcze w życiu ani razu nie uważałem, tylko że najczęściej zatrzymuję się, no to już nic lepszego nie zrobię, raczej zacznę pieprzyć teraz, bo, znaczy zacznę mówić coś gorzej. Wiadomo, to jest jakiś moment, od którego zaczynasz w studiach, w coraz bardziej nie lubię obrazu w jakimś momencie, bo jestem zmęczony. Dla mnie jest jakaś górna granica, w której ja jeden obraz lubię i w którym nie mam z nim, ta pierwsza, w której nie mam z nim związane duże nadzieje. Później te nadzieje są w jakiś sposób, wie pan, przez rzeczywistość doprowadzane do jakiegoś nieco mniejszego wymiaru niż było na początku, po czym w pewnym momencie już nie ma żadnych nadziei, że jest coś lepszego, tylko jest marzenie, żeby to nareszcie skończyć i zabrać się za coś innego, który już zaczyna po głowie chodzić, żeby ja tamten to będzie coś. Tyle razy się to powtarza w życiu, że człowiek już powinien być pozbawiony wszelkiej nadziei, że kiedykolwiek będzie coś sensownego. No i po prostu, ponieważ później ex post patrząc na jakieś obrazy, po paru latach, które się nie widziało, widzi się, że jednak no nie cały ten wysiłek poszedł na darmo, że coś tam w tym obrazie jednak zostało, no to po prostu powstaje jakby cyniczny, wie pan, sposób, który sobie, no chyba nie zmarnowałem, bo dużo uczciwie pracował, a też dalej nie mogę. No.
Czy pan zdarzają się momenty, z jednej strony tak ogromnego nadmiaru pomysłów, jak w tej literaturze, że pan musiał zapisywać obok albo znotować, co to za chwilę będzie, bo się pan bardzo zapomni. I czy zdarzają się na odwrotkę znowu momenty, kiedy pan myśli sobie, Boże kochany, nie ma żadnego pomysłu, co się ze mną dzieje?
Tak, i jedne i drugie, wie pan, że się zdarzają, to następują czasem skokowo, wie pan, to jest kwestia, czasem 5 minut. Mhm. Nagle się przełamuje jakaś bariera i nagle, aha, jest teraz wszystko w porządku. A później powstaje czasem okres, w którym jestem nieznośny dla rodziny, dla znajomych, dla wszystkich. I w ten okres najłatwiej spędzają mnie, wie pan, właśnie ludzie, którzy mi albo mówią komplementy, albo mnie znają, albo żądają konkretnie, wie pan, żebym coś namalował. Ja chciałbym się wywiązać, choćby z racji tej, żeby sprawić jakąś przyjemność, wie pan. I tu nagle przestaję słyszeć, co ja w ogóle sam chcę, wie pan. I to jest najgorsze, dlatego ja od razu w sytuacji, w której powstaje taka jakaś jakby wymagania, jakby konkretne zamówienie społeczne, czy ze strony jednej osoby, czy załóżmy mogą je powstać ze strony instytucji, że na przykład załóżmy ONZ zamawia u mnie, wie pan, plafon gdzieś, którego zadaniem jest wyrażenie dobrodziejstw pokoju i przekleństwa wojny, wie pan, no bo tam najczęściej takie pierdoły są zamawiane, wie pan, przez te czcigodne instytucje, no to mój Boże, ja chciałbym tu się wywiązać, bo zdaje to jest kolosalna szansa. Najważniejsi w tym świecie będą to oglądać, rzecz zostanie rozpropagowana, ja po prostu w jakiś sposób wchodzę do historii. Z drugiej strony, biorąc coraz bardziej, czuję się przytłoczony, bez nadziei. Beznadziejnością tej bredni, bo mnie na przykład przyjdzie ochota na malowanie, na poświęcuszenie sobie, wie pan, na przykład w tym momencie. I w ogóle to nie jest ta droga rozwijania się wizji artystycznej, to takie narzucone przez mecenasa, wie pan, zadanie, jak ona w rzeczywistości wygląda. Ja zacznę dobrodziejstwa pokoju rysować, ale w tym wypadku posunę się w tych dobrodziejstwach za daleko i namaluję, zgoła to przejdzie w stronę pornografii, a później jakoś zdecyduję, że trochę bym zepsuł tą idyllę i wpakuję jakąś potworę, choć gdzieś tu zacznę wypełniać pająki w tym pokoju, wie pan, i już pokój nie będzie pokojem, tylko może wojna okaże się nagle atrakcyjniejsza, bo znowu jakieś tam, wie pan, to się rozbuduje, to pójdzie z własnym życiem, to się rozwinie nie tak jak potrzeba. Czyli praktycznie konieczność trzymania się, wie pan, jak na postronku przy tej koncepcji nawet własnej, ale a priorycznej, a już jeszcze gorzej koncepcji narzuconej przez osoby trzecie, to jest mordercza zupełnie. Potrafi człowiekowi całkowicie obrzydzić, uniemożliwić jakiekolwiek robienie i w pewnym momencie przychodzi taki jakby okres impotencji.
Długo trwający?
To zależy, wie pan. To najgorsze, jeżeli się ufiksowuje, wie pan. Jeżeli coś go nieustannie ufiksowuje, to jest zresztą jak chyba z normalną impotencją seksualną, nerwicową czy jakąkolwiek inną. Im bardziej następuje ufiksowanie, tym bardziej trudno jest z tego wyleźć. Przypadek może pomóc wyleźć, ale się okazuje, że wszystko znowu zaczyna lecieć normalnie. Natomiast w moim odczuciu mnie fiksuje, i to tak samo pod względem seksualnym, jak pod względem malowania, jak pod każdym innym względem, planowość działania. Jest to coś, co jest dla mnie niesłychanie wręcz zabójcze, wie pan.
Pan jest niezmiernie, pan jest niezmiernie zorganizowanym człowiekiem.
Ale nie w twórczości, wie pan, w przygotowaniu, w tej całej fabryce, przygotowaniu skrzynek i tak dalej. Natomiast jest taka święta granica, poza której nikt mi tu nie może nic mówić. Tu dalej żadnej kamasutry być nie może. Nie może być powiedziane, że ja muszę, wie pan, zostawiać ślady od lewej ręki i, wie pan, gryźć za prawym uchem, czy coś innego, tak jak jest to w kamasutrze powiedziane, bo mnie od razu, wie pan,
wtedy się okaże, że ja w ogóle nic nie potrafię, bo wiem, ale ja zjadłem za bardzo poddany ciśnieniu przepisu. Natomiast w tej sytuacji z obrazami jest to całkowicie analogiczna sytuacja.
No ale nie tak jak...
Wie pan, że ja się jeszcze... Proszę anegdotę, że ja miałem niesłychaną, wie pan, bo mówię, że jestem wolny od neurozy. To najbardziej nieprawdziwe sformułowanie, jakie mogło mnie dotyczyć. Wie pan, ja miałem potworne neurozy, jestem nadal neurotykiem na rozmaitych płaszczyznach, najczęściej związanych z moim przewodem pokarmowym, ale wie pan, także z wieloma innymi rzeczami. Ja miałem okres bodajże 3 lat, w których ja się dusiłem i nie mogłem zasnąć, wie pan, tylko dlatego, że zacząłem studiować jogę i to w czasach jeszcze schyłkowego stalinizmu, albo właściwie to był zaraz po śmierci Stalina, ja żyłem w hotelu robotniczym w Rzeszowie i miałem tam pracę właśnie taki scenariusz człowieka z marmuru, wie pan, jak dla trójki muratkie, wyścig potem celi, i ten program na rozmaite herce. I wie pan, w tym okresie zacząłem czytać książki z jogi, z zakresu jogi, Lutosławskiego, przedwojenne jakieś rzeczy z biblioteki ojca, który już nie żył wtedy, ale miał chyba sporą ilość takiej literatury, tak wiecie, wie pan, filozofii XIX-wiecznej, tak w stylu Schopenhauera, wie pan, Nietzschego i tak dalej, to wychodziło dość obficie w pewnym okresie w Polsce oraz dość dużo odnośnie kształcenia potęgi woli, jak to się wtedy nazywało, tych wszystkich twierdzów, wie pan, owiniętych jeszcze pan takim mistycyzmem Dalekiego Wschodu. I wtedy ja zacząłem pracować nad oddechem. Znaczy badać oddech, jak dokładnie, wie pan, tam jest dokładny opis tych wszystkich nagi, które łączą, wie pan, poszczególne czakry i w jaki sposób należy, wie pan, pchać idą, a wypychać pingalą, wie pan, ale w jaki sposób, i tak dalej, te wszystkie drgnienia. Ale zacząłem przede wszystkim sprawdzać oddech. No i nagle się okazało, że powstawała sytuacja, zresztą o tym nie lubię mówić, bo mnie to w każdej chwili może dmuchnąć powtórnie, że ja zapominałem, jak należy oddychać. Co należy zrobić, żeby odetchnąć, wie pan. Ja miałem to x razy przed snem, że dusząc się, wie pan, zrywałem się w półśnie, wie pan, że ja zapomniałem oddychać. Wie pan, zupełny ruch, panika, takie siepanie się ryby wyrzuconej z wody, po czym łapałem oddech i oddychałem nadal, bo narzuciłem sobie oddech jako czynność świadomą, co oczywiście dla wielu mężczyzn wschodu, ale dla wszystkich tych nieszczęsnych, wie pan, nie Tybetów, tylko tych, wie pan, no, którzy to no, propagowali, propagatorów, było właśnie najlepszą metodą do osiągnięcia doskonałości duchowej, a ja, widzi pan, potknąłem się na pierwszym szczeblu. Przekonam się, że jeżeli zacznę liczyć kroki, to bardzo prędko się potknę. Jeżeli w ogóle zacznę cokolwiek robić w ten sposób, że zwracam na to większą uwagę, to okazuje się, że zaczyna mi to całkowicie nie wychodzić. Czyli spontaniczność działania jest jakby gwarantem sukcesu w mojej dziedzinie. Nie wiem, czy okazałbym się, wie pan, w ogóle mężczyzna, gdyby instytucja nocy poślubnej istniała, wie pan, taka, że mnie to zmusza do aktywności akurat nie o godzinie 9 wieczór, wie pan, w dniu 14 maja i tak dalej, to ja wtedy bym najprawdopodobniej w ogóle, wie pan, nic nie mógł, no bo po prostu jakakolwiek rzecz, której spontaniczność jest, wie pan, zastąpiona premedytacją, jest dla mnie po prostu zabójcza.
I wszystko to stosuje pan do mała.
Tak, no bo to jest, wie pan, to się stosuje do całej mojej psychiki, w najszerszym tego słowa znaczeniu. Mogę tylko, wie pan, jeżeli mi coś samo dochodzi, wtedy to jest to samo, wie pan, co powiedziałem, naznaczyć kredą, to daję często przykład, linię wzdłuż pokoju, o szerokości, powiedzmy, dwie linie, w szerokości 20 cm. I kazać komuś przejść, tak żeby nie wyszedł poza tą linię, przejdzie idealnie. Nie, przejdzie idealnie.
Ale nie to będzie deska, to nie przejdzie.
Ale deska na wysokości 10 piętra, nie zrobi więcej jak 2 kroki. Ja pani mocno zdaję sprawę. Ale mu zgasić światło, ja nie wiedział, że to 10 piętra. Przeszedłem tym spokojnie.
Proszę pana. A jak długo trwają najdłuższe takie okresy impotencji twórczej pana?
To trudno powiedzieć. Ja taki w 73 roku miałem jakiś taki okres, którego nie mogłem wybrać. Najgorzej mnie, proszę pana, najgorzej mi utrudnia zrobienie wystawy. Dlatego unikam tych wystaw, bo zrobienie wystawy, to ja się czuję podsumowany, a ponieważ w jakimś tam sensie, niekoniecznie na zasadzie manetek, alfares, wie pan, tylko po prostu albo pozytywnie, albo negatywnie, ale podsumowany. A wyrastałem w takim środowisku artystycznym, w tym okresie, w którym awangard,
awangarda była jedyną jakby możliwością twórcy i zmienianie się z wystawy na wystawę, czyli drążenie coraz to, wie pan, nowych obszarów rzeczywistości artystycznej było nakazem moralnym. W sytuacji, w której ja nie mam najmniejszej ochoty na drążenie czegokolwiek dalej, zrobienie wystawy nakazuje później robienie po tej wystawie nadal tego samego implikuje niejako, wie pan, zarzut, no tak, no, ale on się nie rozwija, wie pan, tylko ta pieprza w kółko to samo, no można już się zażygać, wie pan, z oglądania nieustannie tej samej scenerii, tych samych chwili. Ja przewidując tego rodzaju zarzut, albo stawiając samemu, mam do wyboru albo par force robić coś innego, ażeby uspokoić, wie pan, sobie tą część sumienia, ale tak. Druga, albo nie robić w ogóle nic, wie pan, albo też robić to, co dotychczas. Wie pan, co robiłem, ale mając znowu obrzydzoną drugą, to znaczy mając w jakiś sposób poruszoną drugą część sumienia, także to są te dwie części sumienia, które na zasadzie ambiwalencji, wie pan, jeden na to by chciała, ażebym był za każdym razem nowatorski, dość obrazów było, a teraz na następnym tym strzelam czymś nowym, prawda, obojętne co to będzie, na przykład taśmy zacznę robić jakieś nagraniami, prawda, ludzie spodziewają obrazów, ja uderzę nowym, po czym jak już nie będzie taśm, to następnym razem będę na przykład bił publiczność, albo wie pan coś tam tego, no właśnie tych zadziałań było dość dużo i wielu malarzy poddanych najprawdopodobniej takiej samej presji jak ja, łamało się w jednym lub w drugim kierunku, ja się w jakiś sposób utrzymuję od bardzo długiego czasu przy tym samym i chciałbym przy tym zostać, ale równocześnie po każdej wystawie czuję wzrastającą, wie pan, jakby obawę przed zarzutami tego typu, że no cóż to ja nic nowego nie mam do powiedzenia i tak dalej, i tak dalej. Przed którym się bronię, że powiedzmy Rembrandt też malował przez całe życie to samo, że maler między trzecią a dziewiątą symfonią nie widzę znowu aż takiej przepaści rozwoju stylu i że wszystko było w porządku, ale to jest gananie jednej połówki, wie pan. Druga mówi, jak to ty tam możesz, prawda? Do pewnego momentu starałeś się, a teraz żeś się spetryfikował, wlazł już tą kolejinę i już nic więcej nie zrobisz. I albo zadowolę tą część, albo zadowolę tamtą. Ta nieustanna walka dwóch sprzecznych w sobie takich ambiwalentnych tendencji jest jak zwykle, wie pan, czynnikiem wywoławczym wszelkich schizofrenii, wie pan, bo to normalnie się od tego zaczyna. Czyli powstaje sytuacja, że człowiek w ogóle już nic nie może, wie pan. Próbuję, ale cholera, to znowu to samo, jak próbuję coś innego. No tak, ale tam to było fajniejsze, co robiłem poprzednio. Dlaczego robić coś tylko na gwałt po to, żeby było inne, wie pan. I zadawanie sobie dziesiątki pytań zaczyna być świadomość tego działania, zamiast, żeby ona była tak śpiewa, tylko zaczyna człowiek myśleć, więc i nagle powstaje sytuacja, że w ogóle nic, nie, po prostu jest zadowolony. Zaczynam obrazy i rzucam, zaczynam się przyciekać na całą rodzinę. Kto mi przyjdzie, no nareszcie, żeś zaczął coś dobrego malować, tym mi powie, żeby się szlak trafił, żeby potrafię połamać to natychmiast, wie pan, przy nim, no jeżeli nie. Bo już wtedy drażni wszystko, i pochwały, i nagany, i wszystko inne. W związku z tym unikam wystaw, jak najbardziej unikam, w związku z tym nie każdemu mówię ten cały tekst, który mówię tam o tej chwili, bo tak te cholery ja mam to wygłaszać. No a poza tym jedną z powodów, dla których ewentualnie właśnie których chwyciłem tą Państwą koncepcję, to było myślę, wyjście na inny rynek, no to tu jeszcze nie jestem zobowiązany, wie pan, do jest to jakby mogę sobie strzelić, prawda, tym, co mi to sprawiało przyjemność i co lubię malować, bo nikt mi nie powie, że powtarzam ten sam, wie pan, syndrom, nikt mnie tam nie zna, wie pan, wtedy zupełnie. No chyba ten
tak. I jak najdłużej trwały te pańskie momenty impotencji?
Proszę pana, więc w 73 roku po wystawie to ja miałem zły okres, fatalny. Wydawało mi się, że w 73 nie namalowałem ani jednego dobrego obrazu, ale tak jak sobie tak patrzę, to może w sumie nie były tak akurat najgorsze obrazy, to wtedy... Ja.
Mam kilka filmów, że tego czwartego powiedzmy są bardzo ciekawe.
No ale to był taki okres, w którym ja się fatalnie czułem. Po tej wystawie dłużej, którą taką zrobiłem w 72 roku.
Później
wystawa w 70. Ja miałem rzadka wystawy, dlatego właśnie, z tego powodu. W 77 miałem w Łodzi bodajże.
Tam to ja widziałem, tu poznałem pańskie malarstwo.
I ta mi też przeszkodziła, ale ona mi w mniejszym stopniu przeszkodziła, bo na to sobie mi bardzo wiele rzeczy przeszkodziło, między kupowanie tego mieszkania. Piekielnie tutaj byłem zahakowany przy zrobieniu. Później się okazało, że miałem jakieś uszkodzenie mięśnia czy coś w ręku, wie pan, po wkręcaniu
setek śrub, gdzie wszystko sobie robiłem, ręka mi drżała, wie pan, w ogóle, a tu jednocześnie w ta sytuacja, że wszystkie pieniądze wydałem, wie pan, muszę jednego coś. I ten taki wierny sobie potrzeba, a równocześnie, to ja w 1977 roku był taki podmuch, powiedzmy, rządowej paranoi, jak zwykle u nas w wypadku się coś wali, powstaje nowa strategia gospodarcza, wie pan, tak nic razy, nie co 3 lata jest nowa strategia gospodarcza, ta nowa strategia spowodowała, że Forsa odpłynęła jakby od moich dotychczasowych nabywców, to znaczy potencjalnych nabywców, czyli od inteligencji pracującej, gdyż skreślono bodajże prace zlecone, jakieś coś takiego i był przejściowy dół, jeżeli idzie o zbyt obrazy. I tak, ja tu miałem coś, tu mi malowanie nie idzie, tu równocześnie nie ma komu sprzedać, wie pan? I jakby taki był moment depresji, z której jednak stosunkowo szybko się wygrzebałem. Bardzo silną depresję miałem w okresie chyba stanu wojennego, początku, spowodowaną wieloma czynnikami. Po pierwsze, nie bardzo wiedziałem, co z tej całej zabawy wyjdzie, na ile my będziemy mieli jakąś nową Albanię, wie pan, która nam się tu grozi murem, w ogóle ja nic nie sprzedam, czyli jak tu, na co będę mógł żyć. Z drugiej strony, akurat w 1982 roku miałem 3 operacje, wie pan, w szpitalu, które mnie na długi okres wyłączały po prostu z pracy. I jeszcze to się wiązało z jakimś takim odkryciem w 1981 roku. Na skutek, jak pan mówiłem, zacząłem wykupywać materiał, wiedząc, że ta zabawa się skończy tym, że nie wiem, czym w ogóle malować. I zacząłem wykupywać nie tylko to, czym malowałem do tej pory, ale także te akryle sobie kupię, zobaczę, co to jest. No i też muszę kupić od razu tych akryli pół szaty, bo jak się rozsmakuje, to się okaże, że ich nie będzie wtedy. No i kupiłem i się trochę rozsmakowałem, ale to mnie troszeczkę zmieniło w ogóle sposób malowania, bo jak jestem zdania, że narzędzie w niesłychany sposób rzutuje na to coś, jak wygląda wizja ostateczna. Znaczy jakby w większym stopniu zmiana typu pędzla i rodzaju farby rzutuje na treść obrazu, niż wie pan przeczytana ostatnio książka, czy też wie pan doznane uśnienia o charakterze powiedzmy napierającej rzeczywistości. Ale to nikt, kto wszyscy traci na zachodnie terenie, nikt nie bierze tego serio, a to jest jak najbardziej serio. W momencie, gdy znalazłem się sam na sam zakryłem, by mnie to zaczęło bawić, to zacząłem powstawać jakby nieco inne obrazy od tych, które malowałem do tego momentu. To dla mnie było zabawne, no ale jak mi zaczął któryś z kolei klientów, między innymi pan, no tak, ale to już nie to, prawda, była przestrzeń, było to, żeby cię szlak trafił do cholery, no. I mam piąty z kolei mi tak przychodzi, myślę sobie, no to koniec, ja już chyba malować nie umiem. A tu z drugiej mnie to bawi, bo chciałem to robić, no bo było to dla mnie jakby, wie pan, spróbowanie zagrania na trochę innym instrumencie.
A jak wytłumaczyć ten paradoks? Też jest trend do tego nawiasu w nawiasie. Jak wytłumaczyć taki paradoks? Powiedział mi pan, że teraz interesuje pana powiedzmy takie poszukiwanie rzeczy w rzeczach i jeszcze w dalszych rzeczach, które czują rzeczy. Tak jak ta dama oparta jedną ręką tutaj o tą rozpryskującą się czaszką i szyją i ten ptak. A mimo tego, i powiedział pan, że zrobił pan kilka obrazów tak, żeby Dmochowskiemu zrobić przyjemność z perspektywką, z kolorkami, z ruchem. I jak przyszedł, to dlaczego to pan nie właśnie te, które mi się podoba, zatrzymał, jako, uważając, że są najlepsze, a oddał mi pan do komisji ten właśnie z typu, tą głową mu
to
pan
to nie samego, że zatrzymał, wie pan, bo ja porządkowo rzeczywiście, bo to jest, wie pan, po prostu człowiek się pogrąża w jakimś tam świecie, po 5 obrazów rozpędzi się, i później już to trzeba wrócić, zaczyna go ta rzecz bawić, może na innej płaszczyźnie niż dawniej. A ja rzeczywiście troszeczkę myślałem, no dobra, może zrobię coś takiego, żeby była ta przestrzeń, bo wszyscy sobie przestrzeni, bo tam nie wiem, kolor to na przestrzeń. Myślę, farbę można nastawiać tak, że jest przestrzeń, można tak nastawiać, że jej nie ma. Nie wydawało mi się to nigdy istotne dla obrazu, bo wie mi zupełnie inne rzeczy w tym, znaczy nie mogę robić tam horyzont na tyłu i wie pan, i chmury, obłoki.
Tyle najlepiej, że pan pokazuje przestrzeń nie horyzontem, nie obłokami, pan ją często pokazuje ruchem. Co jest niezmiernie oryginalne, tymi pędzącymi wichrem, czy pędzącymi kartkami, czy liśćmi. Więc to nie jest koniecznie
w każdym razie wiem, że w trakcie roboty człowiek się rozsmakowuje, to pewne się wydają lepsze, pewne wydają się gorsze, ale znowu zaczyna to bawić, co ich nie bawiło. Jest to kwestia, powiedzmy, zupełnie gastronomiczna. Mm-hmm. Na przykład zostawiłem już piwo, więcej nie będę pił, już dość, znam się, to później wracam w pewnym czasie, a właściwie to nic takiego, a druga szklanka trzecia, szklanka, a później o rany boskie znowu wsiąkam i zaczynam się Także, poza tym ja mówię, ja zostawiłem jakby ten typ malarstwa, który w jakiś sposób bogaciej zaowocował w ciągu ostatnich 3 miesięcy, zostawiłem wraz niejako farbami olejnymi, nie wyrzuciłem, tylko zostawiłem w szufladzie, a chciałem się bawić akrylem. I ciągle czując, że nie jestem w akrylu w tym miejscu, gdzie chciałbym być, ciągle się w to wgryzałem, a to mnie powoli odciągało od tamtych, powiedzmy, obrazów, bo wprowadzało w nowe zupełnie układy. Sądzę, że jakbym zaczął robić tym pistoletem, powiedzmy, czego jeszcze do tej pory nie robiłem, nie wiem, czy będę robił, po prostu będę miał taką możliwość, że mi tą strażarkę, tylko nareszcie zrobią, tak żeby mi nie wybuchała za plecami, to może znowu będzie coś innego, tylko że najprawdopodobniej tym niewielu procesie mam za mało miejsca. Mm-hmm. To raczej wymaga dużych obrazów, miejsca, na które można namylić, na tej wieży i tak dalej. To zupełnie co innego się robi, zresztą jak się weźmie dostanie ołówek i można rysować. Zupełnie inne rzeczy wyrażają przy dużych obrazach, zupełnie inne przy małych. Mm-hmm. Narzucenie...
Ale to bardzo ważne, co Pan mówi, że wiele rzeczy tłumaczy się wcale nie wizją, wcale nie tematem, tylko po prostu technicznym rozwiązaniem, tak, które narzuca pewne
od razu rzeczy wypadają w tym fajnie, które nigdy nie były osiągalne przy innej technice. Natomiast rzeczy, które przy tamtej technice sobie były proste, z kolei prawie że nieosiągalne są tutaj. A z kolei nie sposób przejść, wie pan, tak luźno, jeden olejny, jeden akryl.
Tak.
Przy tej ciasnocie miejsca, przy tym, wie pan, przystosowaniu całego metier już albo do tego, albo do tego, bo i ramki już inaczej, i akryl, jeżeli miał być idealny, to należałoby go raczej pod szkłem, wie pan, oprawiać. No to cały problem techniczny, bo już mam ramki nacięte do normalnego tego.
Dlaczego uważa pan, że akryl powinien być przed szkłem?
To zależy jak malowany, tak jak malowany jest przeze mnie, to w zasadzie on jest najefektowniejszy, ja nie mam tu żadnego obrazu takiego, jak wygląda obraz akrylowy w ogóle.
Ale ten jest akrylem.
Nie wiem, no to akrylu, tak. To jest pewna ilość, tylko że one są zawsze, one są pokryte pewną warstwą, wie pan, protegującą, to znaczy takim rodzajem werniksu, zresztą nie wmywalnego, tylko już na zawsze wiążącego, który chroni ten obraz niejako, że jeżeli on się mocno zabrudzi, to można go w sposób delikatny jakoś próbować odczyścić, chociaż nie byłbym pewien, jak to można z akrylem za bardzo zrobić. W ogóle wydaje mi się, że akryl, wbrew temu co się mówi, jeśli jest malowany cienko, tak jak ja maluję, bo oczywiście jak ktoś szpachlą nakłada, wie pan, czy maluje bardzo grubo akrylem, to nie ma to żadnego znaczenia, to jest bardzo trwałe pożywo wtedy. Ale jeżeli jest malowany cienko, jest jakby w niesłychany sposób podatny na rozmaite, wie pan, zadziałania, no nieostrożne takie, jakie były z obrazem Szydły, który mi pan teraz dał do renowacji. Tam jest bardzo łatwo zetrzeć coś i to nie wiadomo, jak to nałożyć, żeby plan nie było już.
A i dlatego pan mówi, że szkło jest.
I myślę sobie tak, szkło jak jest, to jeżeli się pobrudzi czy coś, to coś zmyje szkło, nigdy nie ma dostępu do samego obrazu. A nie pokrywanie obrazu tą warstwą protegującą, jest, proszę pana, jakby, to znaczy ten obraz, który pan kupił z tą obłagającą się parą akryl, który jest pokryty takim właśnie tym protecting sprayem, czyli w inną formą akrylu rozpuszczonego w alkoholu, no, przez napylenie, był dużo efektowniejszy zanim był pokryty, rozumie pan? On był matowy, bo akryl daje mat, ale w tym macie jest jakaś zupełnie inny charakter w świetliskości barwy. To jest trudno powiedzieć, może panu by się to nie podobało, ale i nie da się go zawerniksować na matowo, bo wszystkie werniksy matowe, które nawet mogę nałożyć aerografem, to są w zasadzie... Może tam żona podejmie.
Ja może skorzystam,
bo to by się włączyło.
Ja może skorzystam, przez chwileczkę wyjdę.
Dobrze.
Pomyłka.
Ja już automat włączałem, nawet nie.
Może ja jeszcze herbatę bym panu zrobiła.
Nie, się może coś panu.
No nie, naprawdę dziękuję. Z herbaty z ciemności, ale nic innego.
Naprawdę.
No, nawet nie. Mogę na chwilę wyskoczyć, bo
ja. Się tam zajęty.
A zajęty jest.
A to ja też również. Miałem nadzieję.
Zobaczę.
Proszę pana, a co pan takiego ciekawego w akrylu widzi? Przecież normalnie się uważa, że tak, nigdy świetlistości barw takiej jak w oleju się nie opisa.
Tak, wie pan, to co innego, głębia jest wolego większa, nie ulega wątpliwości. Natomiast jeśli potraktować akryl jako farbę już zdecydowanie matową i korzystać z tej matowości, to są pewne atrakcje, które jednak ciężko jest wyrazić w słowach. Ja w sumie obraz akrylowy, to jest ten murzyn, to jest obraz akrylowy, który nie dostał żadnego protekcji w spreju, nic. On jest po prostu niejako czysto akrylowy. Może on jeszcze w pełni nie oddaje tego, co można akrylem dosyć, bo on był dość stosunkowo jak na mnie grubo malowany. Później był już artowany u Alicji Wal w galerii, to nie wiem, czy pan widział, takie są jakby dwie postacie, z
cieniem takim, poruszony, tak.
Takim pomarańczowym cieniem. To jest akryl również niepokryty żadną substancją z wierzchu. I to właśnie jest fajne, wie pan, to cała zabawa na akrylu, którą pan nieustannie maluje, susząc tą, wie pan, suszarką do włosów, bo to tylko kwestia odparowania wody. I to jest dosłownie po 10 sekundach suche.
Już wiadomo, co jest.
I no, na wierzchu pan może przemalować i przemalować i przemalować, a ja lubię się ciągle bawić. Jeżeli idzie o wielowarstwowość namalowania, to niesłychanie szybko pewne rzeczy, nie trzeba czekać na to, aż to wszystko, wie pan, w jaki sposób wyschnie na oleju, no bo w oleju to są problemy technologiczne. Tu się już kleje nie można malować, no do jutra, to tu. Teraz to już skończone, już dzisiaj właściwie nigdzie się nie da robić, bo wcale się klei, wie pan. I mówią, że o dniach upalnych, jak przyjdą dnie upalne, to wręcz nie sposób malować olejem. No, no,